Książki, które pomagają żyć.
Iwona Dębska, dzień dobry. Ze mną też jak zwykle w piątek o tej porze dr Elżbieta Zubrzycka. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
I będziemy dalej szły dzisiaj w kierunku umysłu wyzwolonego, bo tydzień temu mówiła nam pani doktor trochę o tym, że warto jednak przyjrzeć się naszej duchowej stronie, bo same korzyści z tego płyną. Podawała też pani różne statystyki, ile osób mówi o swojej duchowości, ile
powtórzmy.
Osób...
Powtórzmy. Jedna trzecia do czterech piątych doświadcza, mówi znacznie mniej, a może i więcej doświadcza, ale boi się mówić, żeby nie wyjść na szaleńców czy dziwaków.
Na pewno o swojej duchowości powiedział bez skrępowania autor książki, czyli Stephen Hayes, Umysł wyzwolony, zakończ wewnętrzną walkę i żyj w zgodzie ze sobą. Taką książkę napisał i doszłyśmy do momentu, w którym miałyśmy zdefiniować sobie dobrostan duchowy, bo takie praktyki duchowe czy praktyki religijne, jedno nie wyklucza drugiego, wpływają na dobrostan duchowy.
I nie ma właściwie jednej przyjętej przez wszystkich definicji, ale w różnych źródłach i różne osoby czy instytucje, które próbują ten dobrostan duchowy zdefiniować, powtarzają pewne cechy w nim występujące. Więc pierwsze tutaj to jest uczucie spokoju duszy. Harmonia ze sobą i z drugim człowiekiem. Chciałoby się, co?
Aj, jeszcze jak. Ale to jest do osiągnięcia wszystko, pani doktor.
No przynajmniej wiemy, do czego dążyć. Głębokie poczucie łączności z ludźmi. I to zrobimy sobie takie ćwiczenie na koniec. Współczucie dla siebie i dla innych.
Ja bym się zatrzymała na chwilę, bo z tym współczuciem dla siebie to czasami bywa problem. Nas nauczono, że my to musimy być twardzi, my nie możemy sobie współczuć, bo się rozklejamy, marzymy, tak.
Bo jesteśmy okropnymi egoistami, bo się skupiamy
na sobie. A to nieprawda, tak? Współczuć sobie też można i należy.
Jeżeli będziemy umieli doceniać nasz wysiłek, nasze trudności, ewentualnie nasze zmęczenie, nie chodzi o to, żeby przesadzać, ale powiedzieć sobie, no naprawdę jestem dzisiaj bardzo zmęczona, więc położę się do łóżka, chociaż być może przyjdzie sąsiadka i zobaczy, że mam bałagan w pokoju.
Ale też można sobie zwyczajnie popłakać i pomyśleć, że jest mi ciężko, bo wiele sytuacji się wydarzyło, umysł jest zmęczony. Też dajmy sobie takie prawo, tak?
Też dajmy sobie takie prawo, dopuśćmy do siebie to zmęczenie, dopuśćmy do siebie prawo do cierpienia, a jak to zrobimy, to wtedy będziemy mogli się zastanowić, skąd się wzięło, co możemy w naszym życiu zmienić, że może by tego było mniej. I współczucie jest rzeczywiście dla siebie bardzo ważne, bo jeżeli my mamy trochę dla siebie takiej wyrozumiałości, no to będziemy mieli też wyrozumiałość dla innych. A jeżeli my siebie batorzymy non-stop, no to wybatorzymy wszystkich dookoła i nie będą nas lubili, ani my ich, no i po co nam to?
Kolejna rzecz, którą tu widzę, bo nie ukrywam, że notatki mi pani doktor podsunęła sprytnie
zawsze
i dobrze, i bardzo dobrze. Poczucie przekraczania granic świata materialnego i granic ja. I ja tu bym prosiła o rozwinięcie, bo nie do końca rozumiem.
Kto przeżył taki stan, nazwijmy to uniesienia, czy takiego głębokiego rozluźnienia, czy połączenia z tym światem, to rzeczywiście ma się wtedy takie poczucie, że nie ma odległości, nie ma czasu, jesteśmy połączeni ze wszystkim. Ja tego nie doznałam, ale inni ludzie widzą, jak to się ładnie mówi, po prostu widzą energię. Ale że ja jako ja się nie kończę, ja sięgam daleko. Jeżeli racjonalny umysł odłożymy, są takie ćwiczenia, że prosi się racjonalny umysł, że teraz odpoczniesz sobie może kwadransik, usiądź tu koło mnie, a będę posługiwać się nieracjonalnym umysłem. I ten racjonalny, doceniony i taki, że zaraz do ciebie wrócę, ale na chwilkę ciebie odkładam. Jeżeli zaczynamy myśleć nieracjonalnym umysłem, to nagle zaczynamy czuć. I wtedy rzeczywiście rozpływamy się gdzieś daleko, łączymy z tym światem. Bardzo przyjemne uczucie.
Poczucie sensu i celu własnego życia, tu sprawa jest prosta, chociaż nie wszyscy taki cel potrafią sobie zdefiniować. Czasami z tym bywa trudno i myślę, że wtedy rodzą się różnego rodzaju lęki, nawet depresje, tak? Bo cel nam jest w życiu potrzebny.
Tak mówią mężczyźni. Cel może być wartością. Prawda? To nie jest tak, że ja będę zarabiać ileś tam pieniędzy za 2 lata, albo że za 4 lata kupię sobie domek, albo że kupię sobie taki samochód. To nie chodzi o takie cele, ale na przykład, żeby realizować taką wartość, jak łączenie ludzi, przyjazność między ludźmi, jak wychowywanie dzieci w miłości, bez agresji, ale stawianie im wymagań. No,
czyli cel niematerialny, mówiąc krótko.
Cel niematerialny. Ale poczucie sensu, dogłębnego sensu życia, dopiero wtedy się właściwie ono pojawia, kiedy my rzeczywiście z tym światem się łączymy, jesteśmy jego elementem. To wszystko się kręci, jesteśmy jakimś trybikiem w zegarze i może inni to odczuwają zupełnie inaczej niż ja, ale próbuję to po swojemu wytłumaczyć. Jak mamy poczucie sensu i celu własnego życia, to oczywiście jest w nas nadzieja, jest zaufanie do siebie. jest generalne poszanowanie życia i wiara w życie, że ono trwa. Więc ta duchowość ma rzeczywiście bardzo wiele takich twarzy. Natomiast Narodowy Instytut Dobrostanu...
A takowy w ogóle istnieje? To dla mnie ciekawostka.
Amerykańska książka, przetłumaczyłam tytuł tego instytutu. Tak definiuje dążenie do jego osiągnięcia. Poszukiwanie sensu i celu ludzkiej egzystencji, w wyniku którego człowiek dąży do harmonii z samym sobą oraz innymi, starając się jednocześnie wprowadzać równowagę między potrzebami wewnętrznymi a resztą świata.
Czyli mówiąc krótko, nie zaniedbywać siebie, ale nie kosztem innych ludzi i wpływać pozytywnie na świat. Tak?
W takim popularnym języku to się mówi, moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna twoja. Czyli gdzieś musimy współpracować i uszanować to, że wszyscy jesteśmy na tym świecie. Każdy musi znaleźć dla siebie trochę miejsca, ale nie kosztem cudzego. No i jeżeli chodzi o tę terapię ACT, o której my tutaj mówimy, to ona proponuje coś takiego jak oderwanie się od pewnych naszych schematów i pozwala osiągnąć wewnętrzny spokój. Skierować uwagę na zewnątrz, na pomaganie, zamiast do wewnątrz, na rozpiętywanie własnych przykrości, żalów, tęsknot.
Czyli jak my się grzebiemy ciągle w tym dzieciństwie i pamiętamy, jak nam mama powiedziała, oj, ty jesteś niedobrą dziewczynką czy niedobrym chłopcem i obrabianie tego w głowie 1000 razy, to jest na nic, tak?
Żyjemy przeszłością, nie ma nas tu. Podobnie jak sobie wyobrażamy jakieś okropne rzeczy, które mogą się zdarzyć, to nie ma nas tu, bo jesteśmy gdzieś tam daleko w przyszłości, co w ogóle może nie nastąpić, więc przeżywamy rzeczy wymyślone przez nas. Tak, i tutaj chodzi o to, żebyśmy z jednej strony, co w terapii jest takie bardzo ważne w tej ACT, akceptacja pozwala pozbyć się złości i niechęci, które z kolei, jeżeli w nas jest pełno złości, pełno niechęci, tak my mamy współczuć i ufać innym ludziom. Jest też akceptacja niezwykle pomocna, gdy mierzymy się z życiowymi kryzysami. Jeżeli zdarzy nam się choroba, rozpad małżeństwa czy utrata pracy, to taka walka, złość, niechęć mogą zachwiać naszą wiarą w życie, w siebie.
No ale trudno, żeby takie uczucia nam się nie pojawiły na początku. Jeżeli tracimy pracę, no to chyba takim naturalnym odruchem jest, że się złościmy. Pytamy, no i dlaczego ja, tak, a nie kto inny.
No i wtedy musimy zaakceptować, że te uczucia się pojawiają, przeżyć je, dopuścić do siebie, zobaczyć, co oznaczają i mieć stosunek, jak gdyby nawet akceptujący do tych uczuć, a nie żeby walczyć z nimi i żeby je gdzieś spychać. No a to całe podejście omawiałyśmy w jakiejś audycji. I praca nad tymi wartościowymi pozwala nam dostrzec, co jest dla nas ważne. Więc jeżeli nawet straciliśmy pracę, to zastanówmy się, co jest dla nas ważne. Czy to jest taka wielka strata, że myśmy stracili tę pracę? Może to jest otwarcie na coś zupełnie nowego? Może myśmy stracili tę pracę, bośmy sami się o to prosili? Może były okoliczności, które do tego doprowadziły? Nie warto mieć
żalu. Czasami jest to niezależne od nas, tak?
Czasami
stracimy
jest to niezależne
pracę, bo po prostu
od nas.
Zamyka się fabryka na przykład, likwidują się jakieś instytucje.
Dokładnie tak. Nie jest to złośliwość szefów, tylko jak fabryka pada, no to trudno, no to ludzi się też zwalnia. Ale czasem jest oczywiście nie fair postępowanie. Tylko że wszystko, co nam się zdarza, bo nie jest nigdzie powiedziane, że będziemy kroczyli po życiu usłanym płatkami róż i takie oczekiwania są bez sensu. Róże mają także kolce i czasem depniemy także na kolec. I teraz nie kolec jest ważny, tylko nasz stosunek do niego. I żebyśmy się tego nauczyli, żeby się tak w to nie angażować, bo te myśli, emocje, które przychodzą, one w dużym stopniu biorą się z jakichś takich właśnie, o czym mówiliśmy wcześniej, od tego dyktatora, od tego prokuratora,
krytyka wewnętrznego.
Tak. Krytykujemy siebie, jestem do niczego, bo mnie zwolnili, jakbym nie była do niczego, to by mnie nie zwolnili i tak dalej. I zaczynamy się plątać w uczuciach i nakręcać negatywne emocje niepotrzebnie. No więc oprócz akceptacji, druga rzecz to jest taka ważna obecność, uważność na to, co się z nami dzieje. I one są tymi fundamentami tegoż dobrostanu, o którym dzisiaj mówimy. Bez nich nie możemy doświadczyć takiego właśnie uczucia ogromnej transcendencji czy świadomości kosmicznej. O. Dlatego tak bardzo ważna jest ta uważność. I mówiliśmy powyżej, że niektórzy ludzie doświadczają rzeczy nadzwyczajnych, ale ich na przykład nie zauważają, bagatelizują, boją się ich. Nie są do nich przygotowani. Ja nie wiem jak państwo, ale może osoby starszej daty, które z nami tutaj są, to jak patrzą wstecz w swoje życie, to niektóre rzeczy, które wam się przytrafiły, potraktowaliście być może jako no, przypadek, zbieg okoliczności. Nie zauważyliście, bo byliście młodzi, ale może to były jakieś już sygnały, że z wami coś bardzo ciekawego się dzieje.
Pani doktor, obiecała nam pani jakieś ćwiczenia takie, które mają nas umacniać w tym dobrostanie i w tej duchowości.
Więc tutaj w tej książce jest dużo ćwiczeń i one pomagają w poczuciu duchowości. Najpierw powiem tak ogólnie, przed konkretnym, o co chodzi. Chodzi o to, że czasem warto spojrzeć na siebie z trzech perspektyw. Teraz, wtedy, ja, ty, tutaj, tam. I zwykle, jak my na coś patrzymy, na siebie czy na świat, to my jesteśmy bardzo ograniczeni w naszym spostrzeganiu do siebie samego. I to jest moje widzenie z teraz, z tutaj, z tych emocji. Więc nam się wydaje, że my widzimy cały świat, ale patrzymy przez taką tubę. A teraz wyobraźmy sobie, że możemy popatrzeć na sytuację, czy też na siebie w danej sytuacji. Mi się okropnie podoba to wyrażenie, z mądrzejszej przyszłości. I wtedy sobie wyobrażamy przed siebie za jakiś czas, przynosimy świadomość naszą z tej chwili, w której jesteśmy, do jakiejś przyszłości i możemy też to sobie jakoś spersonifikować. Powiedzmy, że wierzycie w jakichś opiekunów czy aniołów. To pomyślcie sobie, jak ten anioł na was patrzy i co on wtedy widzi. I wtedy przestawiamy się z perspektywy tu, z tej chwili, z tego środka, w którym jesteśmy, na spojrzenie na siebie, na przykład właśnie z przyszłości czy z odległości.
Ale to, co nam to przyniesie w rezultacie, takie zdystansowanie się do siebie, jakby do czego zmierzamy takim spojrzeniem?
Z ograniczenia do teraz, do takiej szerszej perspektywy z jakiegoś innego punktu czasu, ta rzecz może wyglądać kompletnie inaczej.
Ale wtedy ten problem wydaje się mniejszy, czy rozwiązania się pojawiają, czym się uspokajamy?
Szerzej patrzymy, szerzej. Stąd i stamtąd. Ale popatrz na siebie na przykład oczami podziwianego przyjaciela. I wtedy nagle z punktu widzenia ja, nagle patrzę cudzymi oczami z punktu widzenia ty. O, i to muszę powiedzieć, że nie zrobiłam tego ćwiczenia w pełni, ale zasypiając, zrobiłam troszkę taką prymitywną wersję, bo zaraz zasnęłam, nie dokończyłam, ale ten pomysł, o którym zaraz będzie mówić, że patrzymy komuś w oczy, a potem jego oczami patrzymy na siebie z daleka, na przykład dla mnie był wstrząsający, jak zobaczyłam siebie tymi jakimiś wyimaginowanymi oczami z dystansu. Nie tu i teraz, jak ja się szamocę, jak ja skaczę jak kot po rozżarzonej blasze w tym życiu w tej chwili. Po co? Płyń z rzeką. I to było bardzo głębokie doświadczenie, dlatego bardzo Państwa zachęcam akurat do tego ćwiczenia i zaraz omówię je dokładniej.
Właśnie w związku z tym, że mamy naprawdę niewiele
już
czasu.
Niewiele?
Tak, to trzeba zacząć ćwiczyć, pani doktor.
To jeszcze tylko ta trzecia rzecz. Przejdź wyobraźni na przykład chociażby na drugi koniec pokoju i spójrz na siebie z tego dystansu. Z drugiej strony pokoju, z tutaj do tam. I dzięki temu czujemy się tak, jakbyśmy uczestniczyli w większej, obejmującej wszystko świadomości. Rozszerzamy naszą świadomość. I w ten sposób odchodzimy od typowego myślenia albo-albo, czarne-białe, duże-małe, na korzyść, że jest i takie, podobne do tego, zarówno to, jak i tamto. Czyli zaczynamy rozszerzać tą świadomość i ogarniać ją coraz większy obszar.
Rzeczywiście, perspektywa nam się rozszerza. Czas niestety kurczy.
Wobec tego ćwiczenie w kierunku tejże perspektywy łączącej. Przypomnij sobie, jak patrzyłaś w oczy bliskiej osoby. A jeśli nigdy nie patrzysz w oczy, to wyobraź sobie te oczy i popatrz w nie. Teraz patrzysz w nie i wyobrażasz sobie jednocześnie, jak one widzą ciebie. Wyobraź sobie, że przenosisz się do świadomości tej drugiej osoby i patrzysz na siebie jej oczami. Jak ona widzi twoją twarz? Jak ona widzi twoje oczy? Jak ona ciebie odbiera? Twoje oczy przecież też są świadome. One widzą osobę, na którą patrzę. Czyli widzisz oczy, które widzą. Teraz to odwróć. W sumie chodzi o to, że popatrz swoimi oczami na kogoś, a za chwilę przenieś się jakby do świadomości tej osoby i spójrz z jej perspektywy na siebie. I spróbuj spokojnie poruszać się. Także patrzysz raz oczami tamtej osoby, raz oczami swoimi własnymi na tą osobę. Coraz bardziej zdajesz sobie sprawę, że patrzysz, jesteś widziany, że druga osoba widzi i jest widziana. I to jest taka jakby jedna całość, to widzenie się wzajemne. Staraj się znaleźć poczucie, że nie jesteście odrębnymi osobami oddzielonymi od siebie. Tak jakby granice między wami się zatarły, a świadomość stała się bardziej my niż ty i ja. Niż albo ty, albo ja patrzę, tylko że jesteśmy my. Ja także tak patrzę. To samo mniej więcej widzimy. Podobnie odbieramy.
Ja rozumiem, że z tego patrzenia wypłyną jakieś dla nas korzyści, tak?
I to jest taki pierwsze jakby światełko w tunelu, żebyśmy wychwycili taką więź z innymi. I to ćwiczenie ma głęboko duchowy charakter. Właśnie dlatego, że rozwija w nas to poczucie kosmicznej więzi z innymi. Jeżeli wyćwiczymy to, powtórzymy to wielokrotnie, nabierzemy wprawy, to poczucie my wejdzie w nasze codzienne życie. uświadamiamy sobie między ludźmi wtedy w mgnieniu oka, bez zastanowienia, taką wzajemność, która nas łączy, że my mamy jedną wspólną świadomość. I nagle będziesz uważnie widzieć, że inni ciebie widzą i będziesz uważniej widzieć ich, odczuwając więzi świadomości, które łączą nas wszystkich w naszym człowieczeństwie. Jesteśmy istotami społecznymi i jedni bez drugich żyć nie możemy.
Pani doktor, myślę, że to doskonała puenta naszego dzisiejszego spotkania, a także takie przesłanie bożonarodzeniowe, z którym ja bym się chciała dzisiaj pożegnać z panią i z naszymi słuchaczami, życząc no jednak, żeby te święta były świętami bliskości. Niezależnie od dystansu, jaki musimy zachować między sobą.
I niech tak będzie.
Bardzo dziękuję, doktor Elżbieta Zubrzycka. Do usłyszenia, pani doktor.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Audycję zrealizowała Julia Chorodecka, Iwona Demska. Życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego i słyszymy się za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć.